Proszę Państwa, i kolejny temat. Właściwie nie sposób o tym dzisiaj nie mówić. W przeddzień tej wielkiej rocznicy, 70. rocznicy zakończenia bitwy pod Monte Cassino. Dzisiaj tam nasze serca, oczy się przenoszą. Kto był, to widzi ten cmentarz z grobami polskich żołnierzy. 70 lat od zakończenia sławetnej bitwy. Bitwa, która pozwoliła otworzyć drogę wojskom alianckim na Rzym, by pokonać dalej Niemców i zakończyć II wojnę światową. Tak w skrócie można powiedzieć, ale specjalistą od tych tematów jest pan dr Leszek Pietrzak, historyk, także dziennikarz. Witam serdecznie, panie doktorze, na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
No właśnie, bitwa pod Monte Cassino. Ja pamiętam takie lata nieszczęsne, kiedy mówiono, że tutaj no, ta bitwa jest rozdęta, jej wielkość, że to były jakieś takie namalowane obrazy, że tak nie, wcale nie było aż tak ochoczo i tak Polacy walczyli. Oczywiście myśleć tu o PRL-u, który oczywiście starał się wymazać z kart historii generała Andersa, no i także wojska alianckie i polskie walczące właśnie z aliantami. Bardzo proszę o komentarz do tego faktu.
No więc właśnie, ta bitwa rzeczywiście w czasach PRL-u, ona praktycznie nie była w programach nauczania historii, w ogóle nie była obecna. Jeśli już się pojawiała, to jakoś tak incydentalnie, jakoś tak w takim wymiarze trochę bez znaczenia. Tak naprawdę ta bitwa pod Monte Cassino, ona zadomowiła się tak na dobre dopiero po 90 roku w polskiej historii, w historii II wojny światowej. Znalazła się już mocno na mapie walk polskiego żołnierza w czasie II wojny światowej. Słuchacze mogliby tutaj zapytać, dlaczego akurat, dlaczego Monte Cassino, dlaczego ta bitwa, jakie ona miała znaczenie. No więc właśnie, Monte Cassino, można by powiedzieć tak, że Monte Cassino nigdy nie odgrywało tak wielkiej roli jak w styczniu 1944 roku. Z czym się to wiązało? Otóż w lecie 1943 roku alianci wylądowali na Półwyspie Apenińskim. No i rozpoczęli swój marsz na północ, uwalniając kolejne części Włoch i spychając stacjonujące tam wojska niemieckie. No jednak po kilku miesiącach te postępy sił alianckich uległy zahamowaniu. Przyczyną była zbudowana przez Niemców linia Gustawa, wielka obronna linia przepaławiająca Włochy, i w której takim właśnie centralnym punktem było właśnie to Monte Cassino. Monte Cassino, stary benedyktyński klasztor położony na wysokości kilkuset metrów, doskonała widoczność tych wszystkich dolin wokół, doskonały punkt do obrony. I właśnie Niemcy postanowili obsadzić to Monte Cassino doborowymi jednostkami, wyposażyć ich w artylerię. No i to Monte Cassino właśnie stanęło na drodze wojsk alianckich, prących na północ, chcących wyzwolić całe Włochy. W zasadzie Monte Cassino, można powiedzieć tak, że blokowało aliantom drogę do ich wyzwolenia Włoch. I próbowano nawet początkowo ominąć to Monte Cassino, dokonując desantu wojsk alianckich w rejonie Anzio, ale nie udało się to. Nadal Monte Cassino decydowało o postępach na froncie. No i potem były kolejne alianckie ofensywy. Pierwsza z nich, potężna, zaczęła się 22 stycznia 1944 roku, tak zwana operacja Shingle, gdzie Amerykanie podjęli taki silny atak, ale on zakończył się szybko niepowodzeniem. Rezultat to było ponad 1000 zabitych. No właśnie dlatego, że to Monte Cassino było takim dobrym punktem do obrony, dobra widoczność, możliwość prowadzenia ostrzału. Poza tym rejon Monte Cassino był naszpikowany minami. To też utrudniało prowadzenie ofensywy. Także ta styczniowa ofensywa się załamała. Potem była w lutym kolejna ofensywa. 15 lutego alianci przygotowali drugą operację Avenger i tutaj wzięły udział dywizje nowozelandzkie, słynny pułk Górków, którzy służyli w brytyjskiej armii. I ta ofensywa lutowa również się załamała, również były potężne straty. Potem była trzecia ofensywa aliancka w ramach operacji Dickens w marcu podjęta. Wzięły w niej udział dywizje hinduskie, nowozelandzkie, brytyjskie i znowu ta dywizja po 11 dniach się załamała. Rezultat był taki sam jak tych poprzednich operacji. No i potem w kwietniu 1944 roku dowódca 8. brytyjskiej armii, generał Lees, zwrócił się do dowódcy 2. Korpusu Polskiego, generała Andersa, no, z propozycją podjęcia kolejnej ofensywy. I ta kolejna ofensywa, nadano jej kryptonim Diadem, ona się faktycznie rozpoczęła już 12 maja 1944 roku, kiedy żołnierze Andersa no, mieli ciężkie zadanie podjęcia kolejnego ataku, tak jak powiedziałem, na terenie, który był non-stop ostrzeliwany, gdzie były wszędzie miny. I oczywiście początkowo ten atak Polaków załamał się, dotkliwe straty. Niemcy odparli ten atak. Potem było drugie polskie uderzenie 16 maja, które było skoordynowane z działaniami Francuzów w Dolinie Ilirii i z działaniami Brytyjczyków. I ten atak z 16 i 17 maja był chyba najbardziej zacięty. Walczono dosłownie o każdy metr ziemi. Straty również były ogromne. Ale wieczorem 17 maja Niemcy uświadomili sobie, że pod takim naporem Polaków nie będą w stanie chyba już obronić Monte Cassino. I w nocy z 17 na 18 maja doborowe jednostki spadochronowe z pierwszej dywizji spadochronowej Wehrmachtu wycofały się z rejonu Cassino, z klasztoru Cassino i nad ranem, już 18 maja nad ranem, polscy żołnierze z 12 Pułku Ułanów Podolskich zatknęli biało-czerwoną flagę. W południe tego dnia jeden z żołnierzy odegrał hejnał mariacki, który miał być symbolem zwycięstwa. Reasumując, Polacy podjęli tą ostatnią zwycięską ofensywę na Cassino, ofensywę, która przyniosła zwycięstwo, ale też okupili to wielkimi stratami. Poległo 924 polskich żołnierzy. No, ogólna liczba alianckich strat to jest 54 tysiące, więc tutaj można powiedzieć, że ta bitwa była niesłychanie krwawa, no bo jeden punkt w zasadzie, a kosztował życie ponad 50 tysięcy alianckich żołnierzy. I tak naprawdę opanowanie Cassino otworzyło drogę aliantom do Rzymu, do w ogóle na północ. Możliwe było kontynuowanie alianckiej ofensywy, możliwe było wyzwolenie Włoch. Oczywiście żołnierze 2. Korpusu Andersa kontynuowali razem z wojskami alianckimi swój marsz w kierunku północnym, brali udział w wyzwalaniu Ancony, Bolonii. Także ten szlak zakończyli na północy Włoch. To była wielka bitwa, która miała wielkie znaczenie.
Takie małe dopowiedzenie jeszcze, panie doktorze, że była ta wielka zaciętość Polaków podziwiana, ale jak to właśnie mówią o historycy czy komentatorzy tamtych czasów, Polacy po prostu byli niesamowicie zdeterminowani. Oni wiedzieli, że wyszli z Syberii, wyszli z tej nieludzkiej ziemi i chcą wrócić do Polski. Właśnie poprzez tą zachodnią. I oni myśleli cały czas o Polsce i że wszystko zrobią, żeby z aliantami wrócić do Polski. Nie udało się, bo wiemy, jak się zakończyły losy wojny drugiej. Tutaj ta granica tak wypadła, bo po prostu zostaliśmy jakoś sprzedani. I ciekawa rzecz, jeżeli pamiętam, bo miałem okazję być tam kilka razy, to rzeczywiście te maki tam rosną. Wtedy pewnie rosły, ale teraz naprawdę rosną czerwone maki, jak śpiewają tutaj w tej pieśni żołnierskie chóry. No i ta krew polska tam wsiąkła. Jeszcze był taka ciekawostka, że tam wśród benedyktynów, opatem wtedy benedyktynów był Niemiec w tym czasie, bo to zakon międzynarodowy i
tak.
Ewakuowali się, brali część tam dzieł sztuki, które pozostały, no ale jednak klasztor został zburzony prawie całkowicie.
Tak, ale ja jeszcze chciałem słuchaczom powiedzieć o jednej rzeczy, bo oczywiście możemy na tą bitwę patrzeć z perspektywy takiej militarnej, jakie były straty, jak te walki przebiegały, ale ja chciałem powiedzieć o tej rzeczy, o której przed chwilą wspomniał ojciec, bo ona jest, wydaje się, równie ważna jak te same działania militarne, te wszystkie ofensywy pod Cassino. Otóż chciałem powiedzieć o tym pokoleniu żołnierzy Andersa, żołnierzy drugiego Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Władysława Andersa. Co to było za pokolenie? No oprócz tego, że byli to bohaterowie, to ich droga była, droga życiowa, droga żołnierska była niesamowita. Swoją żołnierską drogę zaczynali we wrześniu 1939 roku, walcząc z Niemcami i Sowietami. Praktycznie prawie wszyscy trafili do sowieckiej niewoli. Tam głód, jak wiemy, choroby, przesłuchania NKWD, no i widmo rozstrzelania. To była codzienność tych żołnierzy przez blisko 2 lata. 2 lata żyli w takich niemiłosiernych warunkach. I w zasadzie uratowała ich, można powiedzieć, odrobina szczęścia. Jak pamiętamy, w czerwcu 1941 roku dochodzi do wojny sowiecko-niemieckiej. No, w rezultacie zmiany całej tej sytuacji wojennej zostaje podpisany układ Sikorski-Majski w lipcu 1941 roku. Na jego mocy ci żołnierze, którzy jeszcze żyli, którzy ocaleli, zostali zwolnieni z więzień NKWD i sowieckich łagrów. Na mocy tego postanowienia Sikorski-Majski zaczęto formować polskie wojsko w Związku Sowieckim. Jako taki punkt zborny wyznaczono rejon Buzułuku w obwodzie orenburskim na południu Rosji. I oni zaczęli tam po prostu przybywać z różnych rejonów Związku Sowieckiego. Formowała się armia pod dowództwem generała Andersa. No ale od początku były problemy. Sowieci tak na dobrą sprawę robili wszystko, żeby nie powstała to silna armia. Ograniczali dostawy żywności, dostawy mundurów. No, tych żołnierzy przybywało coraz więcej, a nie było ich jak wyżywić. W końcu generał Anders w lecie 1942 roku podjął decyzję o ewakuacji tych wojsk do Iraku i Iranu. Oni szli tysiące kilometrów, potem płynęli, byli ewakuowani drogą morską do Pahlavi w Iranie, gdzie byli Brytyjczycy. Potem z Iranu zostali przesunięci do Iraku.
Odyseja. Panie doktorze, myślę, że poświęcimy pewnie, bo okrągła rocznica, jakąś audycję szerszą, dłuższą, żeby to pokazać, opowiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe. Melchior Wańkowicz zresztą w mistrzowski sposób opisał te dzieje, bo sam był tam, uczestniczył. A mamy czas niestety trochę ograniczony, więc taką małą, krótką lekcję historii żeśmy przedstawili. Natomiast powrócimy do tematu pewnie już wkrótce, może już po
warto kilka powrócić, tygodni. Tak, bo to jest temat bardzo ciekawy, który tak na dobrą sprawę powinien znać każdy Polak. Bitwa Monte Cassino to jest ta bitwa, z której powinni być dumni wszyscy Polacy.
I tutaj nie było żadnej przesady. Naprawdę nasi żołnierze mieli ogromną determinację, ogromną, tak powiem, moc, która ich prowadziła. Bóg, honor i ojczyzna. To było w ich sercu na pewno wyryte. Co do tego nie ma przesady. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Również.
Przypomnę, pan doktor Leszek Pietrzak, historyk, ale także i autor artykułów w różnych ciekawych czasopismach i też w internecie możemy pana znaleźć, tak? Dziękuję bardzo za rozmowę. Drodzy państwo, to tak przed dzień rocznicy, 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.